Jedność w wizji Kościoła. Jedność w wizji Kościoła. I zrobię lekki taki wybieg odnośnie swojego życia. Kiedyś starałem się o pracę. Pracowałem w przedszkolu, ale chciałem pracować w szkole. No i się dowiedziałem, że w szkole podstawowej numer 3 w Kołobrzegu potrzebują nauczyciela. Więc mówię, jestem gotowy, mam wszystkie wymagania, które są potrzebne, żeby być nauczycielem. Szybko stworzyłem CV i lecę, biegnę, zanoszę CV do sekretariatu. Pani mówi, słucham, o co chodzi, ja chcę tutaj pracować, przyniosłem CV. I nagle za pokoju, z drzwi obok, usłyszę taki głos pana dyrektora. Pan szuka pracy? Ja mówię, tak. To zapraszam do mnie do gabinetu. Nie byłem przygotowany, ani ładnie ubrany. Po prostu miałem tylko zanieść CV. Więc usiadłem naprzeciwko pana dyrektora i pan dyrektor mówi, zadam panu kilka pytań. Czy jest pan gotowy? Szybko, na szybkiego przypomniałem sobie wszystkie metody pedagogiczne, wszystkie to, jak powinienem prowadzić lekcje, środki dydaktyczne. Wszystko sobie nagle przypomniałem w jednym momencie. A potem pan dyrektor mówi tak, mówi, panie Danielu, mam pytanie pierwsze. Wizja szkoły, jaką ma pan wizję szkoły? No dobrze. Jaką ma pan wizję nauczyciela w szkole? Panie dyrektorze, wiecie, tu już nie można lać wody. Tu nie ma co o czym tutaj lać wodę. Mówi, czy dalej mam pytać? Mam tak z nadzieją taką, że się pojawi jakieś może łatwiejsze pytanie. Więc mówi, wizja szkoły w środowisku lokalnym, jaka jest pana? I tak już wiedząc, że chyba się już nic nie pojawi takiego lekkiego, więc mówi, czy jeszcze ostatnie pytanie mogę panu zadać? Ja mówię, no oczywiście. Wizja ucznia w szkole. I później mówi pan dyrektor, mówi tak, panie Danielu, to już takie ostatnie pytanie. Jak pan myśli, czy pan nadaje się do bycia nauczycielem w szkole mojej? I powiedziałem tak, nie oszukiwałem. Powiedziałem, że nie. A on powiedział, o, to mnie pan zaskoczył. Zazwyczaj wszyscy mówią, że są gotowi. A kiedy pan będzie gotowy? Jak się przygotuję, bo jestem nieprzygotowany. Więc pan dyrektor mówi, piękne, podoba mi się to. Więc ja pana przygotuję, a za rok pan będzie nauczycielem w mojej szkole. I tak się też stało. Więc powiem wam tak, później dopiero zacząłem odkrywać, co to jest wizja i czy to w ogóle wizja jest potrzebna. Chciałbym wam powiedzieć, że wielkie firmy będące tutaj na świecie płacą duże pieniądze ludziom, którzy wymyślają dla nich wizję. I wiem, że macie świadomość, że wizję ma na przykład taka restauracja, która się nazywa McDonald's. A to jest taka następująca wizja. Smaczne posiłki, bezpieczna żywność, fachowa obsługa i zadbane restauracje. Nie wiem, jak co wy uważacie na ten temat. Nie chcę się pytać, sami ocencie. Kiedyś pamiętałem sobie, że Damian Piela opowiadał mi historię, że mówi, że miał hamburgera kiedyś w kurtce. Przez rok czasu otwiera tą szafę, wyciąga kurtkę, patrzy, jest hamburger. Bułka dobra, kotlet dobry, sałata czarna. Więc pomyślałem sobie, coś z tym żywieniem jest nie tak. Tymi smacznymi posiłkami. Dobrze. Taka teraz jest modny TikTok. Kiedyś słyszeliśmy o tym. Oni też mają swoją wizję. Inspirowanie kreatywności i przynoszenie radości. I tak sobie, kiedy myślę sobie o tych dzieciach, które 5 godzin spędzają na tym TikToku, to już widzę, jak są bardzo kreatywne, a ich oczy wyglądają jak zombie i jakie są bardzo radosne. No to idźmy dalej. Wizja Coca-Coli, bo oni też mają swoją wizję. Chcemy światu dawać orzeźwienie. Chcemy inspirować i wywołać uśmiech szczęścia. Chcemy się wyróżniać poprzez zbudowanie trwałych wartości. I kiedyś pamiętam, jak brat Mariusz Polakowski mówił o Coca-Coli, że doprowadziła do trwałej, coś czegoś trwałego, prawda, bracie Mariuszu? Teraz trzeba tabletki na to brać, przez picie Coca-Coli. Więc coś na pewno jest tą trwałością, ale na pewno nie to, co zamierzali twórcy tej wizji. Więc kiedy słyszymy jakąś wizję jakiejś firmy, i cokolwiek tam się wydarzyło, myślimy sobie, to jest bajer. Ktoś chce zbajerować nas. Ktoś chce nas oszukać, ktoś nas chce wrzucić na minę i chce nam powiedzieć, że kup to, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zbił na jak najwięcej kasy. Żebyś myślał, że to jest dobre, a tak naprawdę to będzie jedna wielka oszustwo. Ale myślę sobie, że Biblia nie traktuje tej sprawy właśnie w ten sposób. Jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie powiedział tak. Gdzie brak objawienia, lud się rozprzęga. Kto przestrzega prawa, ten ma szczęście. Parafrazując inaczej słowo, gdzie nie ma wizji, tam lud jest puszczony wolno. Jest swawola, hulaj duszo, piekła nie ma. Więc kiedy ten człowiek to zapisał i jest to zapisane w Biblii, to jest dla nas bardzo ważne. Pytanie jest takie, czy mamy wizję? Czy mamy objawienie do swojego życia? Słowo rozprzęga w oryginale oznacza również wypuszczony, zostawiony w samotności, obnażony i zaniedbany. Tak wygląda lud, który nie ma wizji, który nie ma Bożego objawienia. Jeśli nie masz wizji, to biegasz, jakbyś był spuszczony ze smyczy. A nie oszukujmy się, taki obnażony człowiek i osamotniony to jest człowiekiem łatwym do ataku, łatwym do zniszczenia, łatwym, żeby odszedł od Pana Boga. Jeśli nie masz konkretnej wizji na swoje życie, to lecisz gdziekolwiek cię wszystko poniesie. I nie wiesz, gdzie masz iść. Jednym z ulubionych filmów mojej córki, Ameli, jest Alicja w Krainie Czarów. Prawda, Amelka? Tak jest. I w tej książce, ja wiem, że ktoś powie, Daniel, kazalnica nie jest od tego, żeby bajki tam opowiadać. Ale jest jedna mądra rzecz. Kiedy Alicja spotyka pewnego kota i zaczyna się rozmowa z tym kotem dziwakiem, on jest nazwany kotem dziwakiem, Alicja pyta się, gdzie powinnam iść? A kot odpowiada, pomimo tego, że był dziwakiem, był mądrym kotem. To zależy, gdzie chcesz iść. Ale Alicja mu odpowiada, że ja w sumie to ja nie wiem, gdzie mam iść. Jest mi to wszystko obojętne. No i ten kot odpowiada, w takim razie wszystko jedno, którędy pójdziesz. Jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. I myślę sobie, że to jest taka prawda, jeżeli chodzi o nasze życie. Jeśli nie masz wizji na swoje życie, to pójdziesz gdziekolwiek. To zadowoli się czymkolwiek. To zaczniesz szukać spełnienia radości w byle jakich rzeczach. W przypadkowych rzeczach, bo przecież nie wiesz, dokąd idziesz. Więc zadowolisz się czymkolwiek. Co więcej, będziesz szukał spełnienia w tych rzeczach i co jeszcze więcej, będziesz co chwilę je zmieniał. Będziesz zmieniał relacje, będziesz zmieniał pracę, będziesz zmieniał służbę, no i czasami będziesz zmieniał kościół, bo przecież nie wiesz, gdzie dokąd chcesz iść. Będziesz oczekiwał, i to chyba jest najgorsze, to już jest ostatni stan jak nie mamy wizji, jest taki, że będziesz oczekiwał, że te miejsca lub te sytuacje powiedzą ci, gdzie masz iść i dokąd masz zmierzać. Ale wiemy dobrze, że ani sytuacje, ani miejsca nie odpowiedzą ci, w którą stronę masz iść. Więc jeżeli nie masz wizji, to idziesz gdziekolwiek chcesz. A czy Kościół ma wizję? Czy Kościół ma cel? Czy Kościół ma w którąś stronę iść? Ma drogę wytyczoną? No jasne. Tą drogą jest osoba. On powiedział o sobie, ja jestem prawdą i drogą. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem tym celem. A jaki jest cel dla Kościoła? I zapisałem sobie tutaj 4 cele. Oczywiście można by było ich więcej, można by było ich mnożyć, ale chciałbym, żebyśmy chociaż na tych 4 celach się na tych 4 wizjach Kościoła, żebyśmy się skupili. Pierwsza i myślę, że najważniejsza wizja jest taka, że jako Kościół, jako ludzie wierzący zmierzamy w określonym kierunku. Zmierzamy do wieczności, do nieba. To jest nasz cel. I w Jana 14 rozdziale od 1 do 4 wersetu jest napisane tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Więc pierwszym naszą wizją, naszą Kościoła i musimy mieć ją wspólną. Wszyscy ludzie w Kościele powinni mieć wspólną wizję. Chcemy dojść do nieba. Chcemy dojść do domu Ojca. Dlaczego? Dlatego, że tak Jezus mówił. Że to jest wizja Kościoła. Nie mamy się skupiać tutaj na ziemi, ale iść w stronę nieba. I myślę, że wtedy jest łatwiej. Dlaczego? Ano dlatego, że tam mamy nasz skarb. Bo gdzie pisze, tam jest skarb twój, tam jest i serce twoje. Jeżeli serce twoje i myśli, uczucia są w niebie, to tam jest twoje, to jest twój skarb. To tam zmierzasz po koronę żywota. To tam zmierzasz do mety. Więc jeżeli tam nie zmierzasz, to gdzie zmierzasz? To może tak jak ten kot powiedział, to nieważne, gdzie idziesz. Idź sobie, gdzie chcesz, jeżeli nie zmierzasz do nieba. I jest z jednej strony ta wizja nas przeraża, a z drugiej strony wizja nas motywuje. Zazwyczaj przeraża młodych ludzi, dlatego mówią, że jeju, ja jeszcze jestem młody, ja jeszcze nie chcę do nieba. Ja bym jeszcze chciał osiągnąć to, jeszcze bym chciał, rodzinę mam, jeszcze to, jeszcze tamto. Niebo to jeszcze jest odległy czas. Motywuje tych, którzy już są w podeszłym wieku. Mówią, chwała Bogu, Panie, przyjdź. Już chcemy do nieba. Już dosyć mam cierpień. Chcę do nieba. Kiedy przyjdziesz? Kiedy mnie weźmiesz? I kiedyś pamiętam, że wysłuchiwałem takiego znanego aktora i reżysera Jerzy Enter, nie wiem, czy ktoś kojarzy, na pewno znacie. Mówił tak, ja nie boję się śmierci. Jednej rzeczy się nie boję, bo to nie boję się śmierci, bo dlatego wiem, że ona przyjdzie i koniec. I już. Nie mam na to żadnego wpływu. Nie boję się śmierci. Ale jednej rzeczy się boję. Boję się umierania. Boję się tego procesu umierania, kiedy będę leżał i kiedy będę zdany na kogoś innego, który będzie chodził i będzie mi pomagał, będzie mi podawał tą przysłowiową szklankę wody. Tego się boję. Już jestem w podeszłym wieku. Tego się boję. Że może się nikt nie znaleźć, kto mi to zrobi. Więc nie wiem, jak w którym miejscu jesteś, ale jeżeli myślisz o niebie, myślisz sobie tak, Panie, w Twoich rękach jestem. To Ty będziesz tutaj. To Ty byłeś ze mną, kiedy byłem młody. To Ty byłeś, kiedy się narodziłem. To Ty jesteś wtedy, kiedy cierpię w swoich problemach. To Ty jesteś wtedy, kiedy leżę na łożu boleści. To Ty jesteś, kiedy jestem bliski umierania i to Ty mnie weźmiesz za rękę i przeprowadzisz przez Jordan, rzekę Jordan i doprowadzisz do tej szczęśliwości, do tego, którego zmierzam, czyli do mojego Edenu, do mojego nieba, żeby się spotkać tam z Tobą. Pamiętam, że kiedyś tutaj był brat z Open Doors i powiedział, że najbardziej uśmiechniętymi ludźmi podczas umierania to są chrześcijanie. Dlaczego? Bo mają wizję nieba. Pamiętajcie Szczepana, kiedy był ukamieniowany, nagle otworzyło mu się niebo i zobaczył tam Pana. I powiem wam tak, może i go bolały te kamienie, które rzucały w niego ludzie. Nie wiem, pojęcia tego nie mam, ale on był przesiąknięty wizją nieba, on mówił, ja już tam chcę iść, ja już chcę tam pójść. Już widzę otwarte ręce Boga i chcę już tam do Niego iść. Co za postawa. Już go tutaj nie bolało. Ludzi, którzy ginęli na arenach za czasów Nerona. Już myślę, że oni śpiewali, oni modlili się, bo już mieli tą wizję nieba, że za chwilkę już będą tam. W tamtą niedzielę brat Mariusz Polakowski przeczytał takie słowo, chciałbym do niego wrócić, z Kolosan. Z trzeciego rozdziału, pierwszy i drugi werset jest napisane tak, wiem, że go znacie, ale to jest bardzo mądre słowo, które pokazuje nam, w którą stronę iść. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Więc łatwiej się żyje, bracia i siostry. Choróbska typu depresja, załamanie nerwowe nie przychodzi wtedy, kiedy myślimy o niebie. Dlaczego? Bo tam nie ma problemów. Tu na ziemi są problemy. Ale Bóg mówi, wytrwaj do końca. Myśl o tym, co ja ci jestem w stanie zapewnić. Myśl o mnie. Ja jestem twoją opoką, jestem twoją tarczą, jestem twoim schronieniem, jestem twoją siłą, jestem twoją mocą. Myśl o mnie wtedy, kiedy jest ci źle, kiedy jest ci niedobrze, kiedy mówisz, nie daję rady, to myśl o mnie. Kiedy nie wiesz, jak masz, co masz zrobić, myśl o mnie, ja jestem wszechwiedzący. Wiem o tobie wszystko i wiem, w którą stronę masz iść. Więc wizja nieba powinna nas jednoczyć, bracia i siostry. Zmierzamy w tym samym kierunku. Wszyscy chcemy się tam spotkać. Wierzę, jeżeli Bóg da, że się będziemy tam poznawać, chociaż niektórzy mówią, że nie będziemy się poznawać, jakkolwiek, to wierzę, że chciałbym z wami tam spędzić wieczność. I chciałbym, żeby nikogo tam nie brakowało. Amen? Amen. Więc mamy jedną wizję, wizję nieba, to, co nas powinno jednoczyć, a druga jest temat, który uwielbiam, wizja szkoły. Ja wiem, że są ferie, wiem i mam to świadomość. Ale jest wizja szkoły, bo Kościół powinien mieć wizję to, że uczy i naucza. I myślę sobie i wychowuje, uczy, naucza i wychowuje, tak jak to szkoła robi. I myślę sobie, że to nie jest zadanie pastorów, starszych zborów, ale to jest zadanie mnie, to twoje i moje. Już zaraz ci powiem, dlaczego. Oporę to na Słowie Bożym. W Mateusza pisze w 28 rozdziale 18 do 21 wersetu jest napisany taki fragment. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. To były ostatnie słowa, które Pan Jezus chciał do nich powiedzieć. A w ostatnich słowach mówimy zazwyczaj te najważniejsze. Tylko pamiętaj, tylko pamiętaj. Jezus powiedział tak, tylko pamiętaj, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, dziszcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia świata. Bracia i siostry, wiem, że chciałbym, że niektórzy mówili, my głosimy Ewangelię i to starczy. No to pomyślmy sobie o nauczycielu, który tylko mówi informacje, suche informacje. Kto by chciał mieć takiego nauczyciela? Który przychodzi, otwiera i mówi, otwórzmy przepodręcznik na stronie 34, przeczytajmy rozdział 4, no i zróbmy jakąś notatkę z tego, ja później to sprawdzę. Kto by chciał mieć takiego nauczyciela? Ja też nie. Nie chciałbym być takim nauczycielem. Nauczyciel to jest ten, który idzie z tym uczniem za rękę. Bo właśnie z tego pochodzi pedagogikus, czyli ktoś, kto idzie za rękę i prowadzi tego ucznia za rękę. Czyli mówi mu to, czego sam się nauczył, co sam zrozumiał, z czego jest dobry. A jeżeli mamy wizję nieba, to powinniśmy mieć pełno rzeczy, które jest związane z niebem. To, jaki jest Bóg, to, czego ode mnie wymaga. To tego nauczajmy, bo jesteśmy nauczycielami. Jesteśmy uczniami i nauczycielami. Ojej, bardzo mocno skomplikowana sprawa. Bo całe życie się uczymy i też potrafimy nauczać innych. Czy nauczyciel to jest człowiek bez skazy, bez mazy? Tak, kiedyś tak pamiętam, że było pokazane nam za czasów komunistycznych, prawda? Pamiętacie? Nauczyciel, który nigdy w życiu, on się nie pomyli. Jest trzech najważniejszych ludzi, czyli ten, który jest prezydent, tak? Ten, który jest przedstawicielem Kościoła i nauczyciel, prawda? Ale to jest nieprawda. Jak wiemy, był tylko jeden doskonały nauczyciel. Na niego mówili rabi i to on sobie wybierał uczniów, bracia i siostry. Dziwne, prawda? Zawsze mi się wydawało, że to uczniowie sobie, tak jak dzisiaj, rodzice przeglądają rankingi szkół i mówią, aha, tu jest super zdawalność, tak, tutaj zapiszę moje dziecko. Ale za czasów Jezusa było trochę inaczej. To za rabinem chodzili uczniowie, a on sobie, pamiętam wskazania brata Mariusza, a on sobie wybierał uczniów, prawda? I oni później z nim wybierał sobie takich, których chciał, ale oni wszyscy chodzili. A tu Pan Jezus chodzi i wybiera dziwnych uczniów. Jak niecelnika wybrał? To Judasza, który był Iskariotą, czyli to był taki partyzan z tamtych czasów. Dziwnych ludzi sobie powybierał Pan Jezus. Rybaków jakiś, w ogóle bez wykształcenia jakiegoś takiego teologicznego. Gdzie tu z nich jakiś uczonych zrobić w piśmie? Zupełnie nie da rady. Ale wybrał sobie. I powiem tak, co więcej, poświęcił im dużo czasu, a dokładnie 3 lata swojej służby na ziemi. Był z nimi, kiedy się budzili i był z nimi, kiedy się zasypiali. Był z nimi wtedy, kiedy było im źle i był wtedy, kiedy im było radośnie. I to jest powołanie dla nas, jako Kościoła. Czy masz takiego ucznia? Czy masz kogo nauczać? Wiem, że kiedyś też sobie myślałem, dobrze, że są nauczyciele w szkołach niedzielnych, oni nauczają. Dobrze, że są pastorzy, oni tutaj nauczają. Co ja mogę powiedzieć? Ja taki prosty człowiek. Wizja Kościoła polega na tym, że szukasz ucznia. Szukasz ucznia, którego będziesz mógł być inspiracją, którym będziesz mógł być zachęceniem, który będziesz mógł pokazać swoje życie, którego nie będziesz się wstydził swojego życia. Tak Pan Jezus powiedział. Tak Pan Jezus robił. Tak Pan Jezus nam nakazał, żebyśmy szukali uczniów. A w Biblii jeszcze dalej, w Nowym Testamencie jest napisane, że starsze kobiety mają uczyć te młodsze. A do Tymoteusza Paweł napisał, że żebyś nauczał innych, którzy będą dalej nauczać. A w Efezjan ojcowie mają nauczać swoje dzieci. A Jezus zachęcał, że nie pozwalajcie dzieciom przychodzić do nas, do mnie. Nie zabraniajcie im. Ale trzeba je przyprowadzić. Trzeba być z nimi za rękę. Oni muszą widzieć twój i mój styl życia, moją wiarę. Bo nie zachęcisz nikogo swoją niewiarą, chyba do tego, żeby nie wierzyć. Więc wspólna wizja szkoły. No ale powiedziałem, że szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje. Więc mamy taki jeden fragment, który dzisiaj brat Bartek czytał do Wieczerzy Pańskiej, który tak często pomijamy albo szybko czytamy, a nie wiem, czy zauważyliście, ja go tak mocno podkreślam, podoba mi się on. Jest napisane tak. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc mamy Boga, który nas wychowuje. Chwała Bogu, On nas wychowuje. Mamy jeszcze jedną osobę. Jest napisane w Mateusza 16 rozdziale od 18 wersetu będę czytał. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam ci klucze niebios. I cokolwiek zwiążesz na tej ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane też w niebie. I chwała Bogu, więc mamy i Boga, i Piotra. Ale po minach waszych wiem, że to nie jest wszystko. I bardzo dobrze. Bo dwa rozdziały dalej. Dwa rozdziały dalej, czyli w Mateusza 18 rozdziale Jezus pisze coś takiego, że nie tylko dał Piotrowi piękne klucze, żeby rozwiązywał i zawiązywał. Nie tylko Bóg wychowuje, ale posłuchajmy. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go sam na sam. Jeśli by się cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. I to mi się pięknie podoba. Jezus mówi o zborze, jak jeszcze zboru nie było. Wyobrażacie sobie? A jeśli by cię nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i też w niebie. Więc nie tylko funkcja mówienia, inspirowania, przekazywania wiedzy, ale funkcja wychowania w Kościele. Wydaje mi się, że jak jeszcze możemy przełknąć nauczanie w Kościele, to wychowanie już nam jest nie do przejścia dla niektórych. Bo dlaczego ten brat miałby mnie upominać? A jak ten brat żyje? A nie zdarzyło mu się czasami coś? A ja słyszałam, ja już dobrze słyszałam o tym bracie. To jest sprawa nie do ruszenia. Mnie na pewno nie, na pewno do mnie nie podchodzi. Jak już się on poprawi, jak będzie świętym życiem żył, to wtedy może mnie naprawiać. No to przepraszam bardzo, jest tylko jedna osoba, która może to zrobić. Wracamy do punktu wyjścia, czyli Bóg nas wychowuje. Ale Bóg podzielił się tą funkcją z innymi członkami zboru. I chociaż nie są doskonali, chociaż popełniają błędy, chcą cię napominać. Ale napominanie nie polega na tym, że ci powie: oj, chłopie, z takim życiem to nie wiem, czy piekło to będzie dla ciebie lajcik. Zginiesz i przepadniesz. Nie ma szans dla ciebie. Już nawet Bóg się na ciebie, do ciebie odwrócił. Koniec świata z tobą. Już lepiej, żebyś umarł. To nie jest napominanie, bracia i siostry. Takiego Bóg napominania nie używa. Bóg jest tym człowiekiem. Mówi: potrzebuję ciebie. Jesteś teraz w dołku swoim. Żyjesz w grzechu. Ale jest rozwiązanie dla ciebie. Pomogę ci. Wesprę cię. Dodam ci siły. Myślałeś o tym, żeby tak kogoś napomnieć? Powiem wam, ciężka jest funkcja napominacza w Kościele. I niewielu się za nią chce brać. Bo nie to prawda po oczach, żeby uderzyć kogoś po oczach prawdą, tak żeby nie przeżył. Ale dać mu prawdę i dać mu rozwiązanie i być z nim, wspierać go, pocieszać go, modlić się o niego, żeby wyszedł z tego, w co wlazł. Żeby zostawił swój grzech. Niewiele ludzi tak potrafi. To jest wielki dar. Ale Pan Bóg powiedział, że chce, żebyśmy byli jedno w tym. Więc jeżeli mówisz sobie: a ja będę robił sobie, co będę chciał, to wracamy do punktu kota. Rób sobie, co chcesz. Idź sobie drogą, którą chcesz. To nieważne, którą drogą pójdziesz. Bo dojdziesz sobie tam, gdzie będziesz chciał. Bez sensu. Bez celu. Kolejną wizją, którą mam Kościoła, czyli Kościół, jeszcze raz przypomnę, jako wizja nieba, wizja szkoły, nauczanie i wychowanie. Kolejna wizja to jest wizja wojny. Jesteśmy na wojnie. I powiem tak, czy ci się to podoba, moja droga siostro i bracie, czy ci się to nie podoba? Jesteś w stanie wojny. I wyobraź sobie taką sytuację, kiedy budzisz się i nagle jesteś na Ukrainie, dookoła ciebie strzelają, ty wychodzisz w kapciach i mówisz: ludzie, co się teraz wyprawia? Gdzie te bomby? To zaraz spadnie, zaraz mi rodzinę pozabija. Jestem do tego nieprzygotowany. Co ja mam robić? Gdzie biegnąć? Gdzie iść? Gdzie lecieć? Jesteś w stanie wojny. Dookoła rozgrywa się wojna. I to nie chodzi mi o Ukrainę. To nie chodzi mi o inne tam w Afryce państwa, które teraz chcą zacząć wojnę. Chodzi mi o wojnę, która jest tutaj i teraz, dookoła ciebie, w twojej rodzinie, w twojej pracy, w twoim życiu, w twojej głowie, która się odbywa. To jest wojna. I w Efezjan Paweł pisze, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i go dokonawszy wszystkiego ostać się. Bracia i siostry, i to jest dla mnie wielkie zachęcenie, że nie wojujemy z ciałem i z krwią. Nie wojujemy z drugim człowiekiem. Jeżeli mamy mamy mieć tą jedność wizji, to wiemy, że nie atakujemy siebie nawzajem. Bo bez sensu to jest atakowanie. Wyobrażacie sobie armię, która siebie nawzajem niszczy? A słyszałem o takiej sytuacji. Opowiem wam. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, kiedy ludzie, żołnierze z Ameryki byli wysłani do Europy, żeby wspomóc walczące w II wojnie światowej wojska. Więc oni wylądowali w pewnej wiosce, zrobili sobie bazę tam w tej wiosce i zaczęli szkolić się. Nie dość, że szkolili się w Stanach Zjednoczonych, to przyjechali do Europy i dalej się szkolili. Tak mocno się szkolili, bo wiedzieli, że muszą być gotowi, dostaną sygnał i idą, maszerują i walczą. Nagle przyszedł sygnał. Koniec II wojny światowej. Za miesiąc przyjedzie po was statek, który zabierze was powrotem do Ameryki. I wiecie, co się stało? Statek po miesiącu nie przyjechał. A po dwóch miesiącach, czy nie jestem pewny, czy po dwóch miesiącach, czy po pół roku, już nie było po kogo tego statku, żeby wysyłać. Byli tak mocno przygotowani do wojny, że się nawzajem pozabijali. Ci żołnierze, którzy mieli walczyć razem, pozabijali się nawzajem. Jest wielki cmentarz tam tych żołnierzy, bo już statek już nie było sensu, żeby go wysyłać. I wydaje mi się, że coś podobnego może zadziać się w Kościele, jeżeli nie ma tej jedności w tej wizji, że my walczymy, ale nie z krwią i z ciałem. Walczymy duchowo i walczymy jeden o drugiego. Nie jesteśmy czyimś mieczem, nie jesteśmy czyimś przyłbicą, nie jesteśmy czyimś pancerzem, ale jesteśmy czyjąś tarczą, która chroni czyjeś plecy, żeby ktoś nie zaatakował. Myślę o tym tak, jeżeli chodzi o Kościół. Jestem czyjąś tarczą, żeby ktoś kogoś nie zaatakował mojego brata. Chcę bronić swojego brata. Chcę zwyciężać w tej walce. Nie z krwią i z ciałem. Nie na poglądy, nie na przekonania. Ale chcę walczyć z tymi, którzy chcą namieszać. Z tymi duchowymi osobami, które chcą namieszać w moim Kościele. Ja będę walczył. Więc jak mamy walczyć? Czym mamy walczyć? No i Biblia daje nam odpowiedź. W objawieniu Jana jest napisane, a oni zwyciężyli go przez krew baranka. Kogo? W ostateczności wygrali z diabłem przez krew baranka. I to jest najpiękniejsze. Dlaczego? Ano dlatego, że ta krew baranka zmywa każdy grzech. Już nie muszę podchodzić do brata, mówić, ojejku, bracie, ale nagrzeszyłeś, bo krew Jezusa zmywa każdy twój grzech. Ale jeszcze jest dalej tam napisane. I przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I w kolejnym wersecie jest napisane i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, którzy strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest nasza oręż, to jest nasze zwycięstwo. Przykazania Boże, strzeż przykazań Bożych, mieć świadectwo o Jezusie i krew Chrystusa, która zmazuje nasze wszelkie grzechy. I ostatnia wizja, będę już kończył, wizja Kościoła jako szpitala. I dziękuję za te świadectwa. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy szpitalem? Napisane jest w Ewangelii Mateusza 9 rozdział od 9 do 12 wersetu jest napisane tak. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wiele celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczajcie, co to znaczy: miłosierdza chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ja mam tą świadomość, że u nas jest połączenie takie, że jeżeli ktoś choruje, to znaczy, że się źle odżywia, jakieś tam rzeczy nie przyjmuje, medykamentów jakichś, ktoś na niego kichnął, smarknął, kasznął i zachorował. W Starym Testamencie było to połączone ze sobą. I dlatego Paweł mówi, że chciałbym, żebyś był tak zdrowy, jak ma się zdrowe twoje ciało. Dlatego Pan Jezus mówił, że odpuszczone są twoje grzechy, zamiast powiedzieć: bądź uzdrowiony. Ale on wiedział, że pierwsze, co jest potrzebne, żeby był zdrowy, to nie to, żeby ci dać nogę, to nie to, żeby ci dać zdrową nerkę, to nie to, żeby dać ci zdrowe oczy, ale żeby ci dać zdrowe serce. To jest pierwsze, co jest potrzebne tobie w twoim życiu. Dlatego chorzy, ci ludzie, którzy chorują na śmiertelną chorobę, którzy dookoła nas żyją i chorują na śmiertelną chorobę, która prowadzi ich do tego, żeby umarli i nic więcej, nic im nie przychodzi do głowy innego, tylko wiedzą, że muszą żyć, żeby później, żeby umrzeć. A my mamy lekarstwo. Jedyne najlepsze. Jezusa Chrystusa, który może odmienić ich życie. I dlatego Jezus powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, co się mają źle. Więc jako Kościół powinniśmy iść do tych, którzy są chorzy. My powinniśmy być szpitalem dla tych, którzy są duchowo chorzy. Ale czy tylko? Napisane jest w Ewangelii też Mateusza, w 8 rozdziale jest napisane: a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedział przez Izajasza proroka, mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. A w innym fragmencie Izajasza 53,5 czytamy: w jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Więc powiem tak, że mamy wielką moc. I kiedy Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, to miejmy tą świadomość, że tą mocą Pan Jezus podzielił się z nami. Jesteśmy tą świadomi? Jako Kościół mamy wielką moc. I to nie jest jakaś moc, która jest science fiction, która przybyła do nas z kosmosu, ale którą dostaliśmy od samego Jezusa, który zszedł na ziemię, żeby nam tą moc dać. On uzdrawiał. I wierzę, że jeżeli kiedyś Pan Jezus był, to i dzisiaj jest taki sam i nic się nie zmieniło. On chce też uzdrawiać nasze choroby. Amen? Zgadzacie się z tym? No więc mamy możliwość uzdrawiania. A nawet powiem wam więcej. Mamy tak zwaną apteczkę zborową. Ta apteczka zborowa jest zapisana w Jakuba 5, rozdziale 14, werset jest napisane tak: choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuszcza się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugich i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Więc wizja Kościoła jako tego, który uzdrawia. Mam tą świadomość, że niektórzy z nas myślą sobie, że są takie ludzie wyposażeni, uposażeni. Przyjeżdżają na wielkie stadiony, pod wpływem jednego machnięcia ręką lecą tysiące ludzi, a dmuchnięciem swoich ust powalają wszystkich. Pod pstryknięciem ręki naprawiają nogi, które są. Klaśnięciem wskakują biodra na swoje miejsca. Ale tak nie jest, bracia i siostry. Wizja, którą nam Jezus pokazuje, to jest taka, że ty też możesz uzdrowić. Bo nie pisane jest, że Twoja siła i moc, tylko modlitwa z wiary płynąca. Modlitwa z wiary płynąca. Czy pamiętasz, jak się modliłeś kiedyś o swoje dziecko, które było chore? Ależ to była modlitwa z wiary płynąca, prawda? I łzy, i wszystko było. Masz taką siłę i moc, bo twoja wiara jest to, co dostałeś od Pana. Wiara i modlitwa, którą dostałeś od Pana. Ona uzdrawia. To Jezus uzdrawia. Ale On powiedział, że chce twoją wiarę i twoją modlitwę. Żebyś modlitwą i wiarą. Czy myślałeś tak kiedyś o Kościele? Wiem, że niektórych ludzi, niektórych wierzących zburzyłem obraz Kościoła. Że do Kościoła się przychodzi. Że do Kościoła się, w Kościele się przebywa. Że w Kościele jest się członkiem. Że w Kościele się uczestniczy. Ale wizja Kościoła Jezusa jest zupełnie inna. Wizja Kościoła Jezusa jest, pokazuje, jak jest wielka walka na śmierć i życie. Że wtedy, kiedy ludzie umierają albo ludzie są rani, to mają gdzie przyjść do Kościoła, bo czeka na nich ludzie, którzy się o nich modlą, których uzdrowią, którzy będą o nich wojować, którzy ludzie będą szukać tych, którzy giną, którzy umierają na śmierć. Jest też wizja nieba, którą jest najpiękniejsza wizja. I bracia, tą wizją chciałbym, żebyście rozpocząć i zakończyć. Pamiętajcie o tym, że tutaj na ziemi jest tylko jakiś wycinek czasu. Dla Pana Boga godzina, może dwie, dla nas to 80 lat, ale później cała wieczność. Jeszcze raz powtórzę, cała wieczność. On chciałby z tobą tam być, on już wszystko przygotował. Idę już przygotować dla was miejsce, już mam dla was miejsce. Jeszcze czekam, jeszcze może ten, jeszcze może pójdziesz do tego, jeszcze tego uratujesz. Jeszcze twojego sąsiada, jeszcze tego, który gdzieś blisko ciebie mieszka. Jeszcze na niego czekam, poczekam, jeszcze chwilę poczekam i przyjdę, na pewno przyjdę. Powiedziałam, że raz przyszedłem i przyszedłem, teraz też przyjdę. Zabiorę cię tam, gdzie będzie odpocznienie, twoje odpocznienie, wieczne odpocznienie, gdzie nie będzie chorób, nie będzie płaczu, nie będzie smutku. Wyobrażasz sobie takie miejsce? Cudowne miejsce. A przez ten teraz okres, dla Pana Boga godziny, dla ciebie 80 lat, oddaj to, co dla Pana Boga jest najważniejsze. Bądź jedno z Kościołem w tej wizji Kościoła i pomagaj tym, którzy są dookoła ciebie. Wiem, że niektóre czasy Kościoła były ciemnymi czasami. Pamiętacie, Kościół miał nauczać, a teraz Kościół przeprasza za to, że kiedyś nauczał Indian, a tak naprawdę ich wykorzystywał w Stanach Zjednoczonych. Pamiętacie, kiedyś miał walczyć, zamiast nie walczyć z krwią i ciałem, szykował wyprawy krzyżowe, pamiętacie? I niszczył. Kiedyś miał pokazywać wizję nieba, jechał do Indian i powiedział tak, mówi, wy tam się patrzcie, módlcie się, a my będziemy wam zabierać złoto, które macie. Taki był Kościół. Ten, który miał leczyć i uzdrawiać, zsyłał choroby i cierpienia na ludzi w czasach średniowiecza, pamiętacie? Palił na stosie czarownice albo tych, którzy się nie potrafili pomodlić Ojcze Nasz. Taki był Kościół. Zupełnie nie zrozumiał wizji Pana Boga. Żyjemy w czasach XXI, XXII chyba, tak? Dobrze mówię, wieku? Pierwszego jeszcze. Pan Bóg nam daje ten czas. To jest dobry czas. Wykorzystajmy go dobrze. Amen.